Jak pamiętacie, tydzień temu skończyliśmy Ewangelię Łukasza i taką naturalną, wydawałoby się, kontynuacją mogły być Dzieje Apostolskie, bo to jest kolejna księga napisana przez Łukasza, ale może część z was nie wie, to taką serię kazań mieliśmy wcześniej. Tak akurat trochę odwrotnie, najpierw była Księga Dziejów Apostolskich, potem Ewangelia Łukasza, więc nie będę tego powtarzał w tym momencie, ale uznałem, że warto będzie poświęcić serię kazań, kolejnych iluś tam kazań na serię o Kościele. To też jest taka naturalna kontynuacja dla każdej z Ewangelii, no bo skutkiem działania Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania było powstanie Kościoła. I to po części będzie też przeciwwaga dla piątkowego studium, bo tam przyglądamy się temu, jak funkcjonować jako chrześcijanie w świecie, a tutaj będziemy patrzeć na to, jak funkcjonować jako chrześcijanie w Kościele. I na końcu Ewangelii Łukasza tydzień temu widzieliśmy, że uczniowie razem byli w świątyni i oddawali Bogu chwałę. Kiedy ludzie na początku Dziejów Apostolskich zaczęli się nawracać, to przyłączyli się do tamtej grupy, przyłączyli się do nich. I zobaczmy na początek, taki wyjściowy fragment na początek, co działo się po pierwszym kazaniu apostoła Piotra w Dziejach Apostolskich, drugi rozdział od 41 do 42 wersetu. Nie będziemy w Dziejach Apostolskich przez całe kazanie, ale to jest taki początkowy fragment. Dzieje Apostolskie, drugi rozdział, 41 i 42 werset. To, co się działo po zwiastowaniu apostoła Piotra. Czytamy: ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. Trwali oni w nauce apostołów, we wspólnocie, razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Więc ci, którzy przyjęli Ewangelię, nie było tak, że po prostu przyjęli Ewangelię i poszli sobie z powrotem do domu. Czytamy, że przyłączyli się do nich. No, czyli właśnie do tych, którzy już wcześniej byli uczniami Jezusa. I to nie było tylko powiększenie liczby zbawionych, bo czytamy od 42 wersetu, co oznaczało to przyłączenie. Ono oznaczało, że wspólnie trwali w nauce apostołów, że razem łamali chleb, że nie ustawali w modlitwie. 44 werset później powtarza, że wszyscy, którzy uwierzyli, byli razem, że wszystko mieli wspólne i rozdawali nawet tym, którzy tego potrzebowali. 46 werset dodaje, że jednomyślnie gromadzili się w świątyni. Nie było tak, że jakoś osobno tam chodzili, tylko chodzili tam też razem, żeby razem się tam zgromadzić. Spotykali się też w swoich domach, tam spożywali posiłki, więc taki wspólnotowy charakter Kościoła od razu na początku jest podkreślony. I z tego wynika, że nie chodziło tylko o zbawienie pojedynczych osób, nie chodziło tylko o odpuszczenie grzechów wszystkim, którzy się pamiętają. Innymi słowy, efekt służby Jezusa, Jego śmierci i zmartwychwstania dotyczy nie tylko relacji między jednym człowiekiem a Bogiem. Chociaż sporo osób wydaje się tak to postrzegać, może nie tyle powiedzieliby, że tak uwierzą, ale praktyka pokazuje, że często tak funkcjonują. Że chrześcijaństwo ogranicza się do takiej osobistej relacji mojej z Bogiem. Że na przykład modlić mogę się wszędzie. Że nie muszę tego robić w Kościele. To jest prawda, z tym się zgodzimy, ale z tego nie wynika jeszcze, że nie ma powodu, żeby modlić się wspólnie, a także, żeby nie robić innych praktyk wspólnie z Kościołem. Natomiast świat, w którym żyjemy, postęp technologiczny, sprawia, że jest coraz więcej pokus karmienia takiej swojej indywidualności. Dopasowywania niemal wszystkiego do swoich osobistych preferencji. Do tego, co my sami uznajemy za dobre, za wartościowe. Wiele produktów, wiele usług dopasowanych jest, profilowanych jest pod nasze indywidualne, konsumenckie preferencje. Nie musimy się dostosowywać do tego, co ktoś nam daje, jako usługę, jako produkt. Możemy przebierać w tym, co nam akurat idealnie pasuje, co naszym gustom będzie odpowiadało. Internet też umożliwia robienie wielu rzeczy bez wychodzenia z domu. Rzadziej chyba robimy zakupy, częściej odbieramy paczki z paczkomatu. Internet pozwala nam uczestniczyć, na bieżąco śledzić wydarzenia z całego świata. Wydarzenia sportowe, artystyczne. I nawet nie musimy brać udziału w tych wydarzeniach z innymi ludźmi. Możemy konsumować to wtedy, kiedy i jak chcemy. A nie wtedy, kiedy ktoś akurat coś transmituje. A jeżeli brakuje nam już interakcji z ludźmi, to mamy namiastkę społeczności. Możemy przeczytać komentarze, możemy coś napisać, coś nagrać, coś obejrzeć, skorzystać z wyrażania emocji przez emotikonki, przez memy, przez gify. Jest namiastka jakiejś społeczności, bo tego potrzebujemy, więc to nam też te różne usługi dają. Ale pytanie jest takie, czy w takim świecie Kościół może wyglądać tak jak kiedyś? Skoro na przykład każdy z nas mógłby dzisiaj włączyć sobie w domu transmisję innego nabożeństwa, albo nawet tego, bo też transmitujemy. I myślę, że widzieliśmy, że sporo osób oddaliło się w ostatnich latach od Kościoła, nie ma na myśli tylko tego, ale w ogóle od Kościoła, na przykład przez czas pandemii. Z tym, że pandemia nie była powodem. Myślę, że pandemia pokazała, jak ludzie rozumieją to, czym jest Kościół i co jest w Kościele niezbędne, a co jest w Kościele opcjonalne. No bo są też inne okoliczności, które też do takiego czegoś prowadzą. Na przykład jeżeli młodzi ludzie wyjeżdżają na studia do innego miasta. Też czasem tak bywa, że wcześniej chodzili do kościoła z rodzicami, później już do kościoła nie chodzą. Albo czasem jest tak, kiedy ktoś wyjeżdża za granicę i wtedy obca kultura, obcy język jest taką wymówką, żeby unikać relacji z kościołem. Ale wracając do czasu pandemii, myślę, że ten czas wręcz zmusił niektórych do korzystania z transmisji nabożeństw i wtedy na wyciągnięcie ręki mieliśmy do wyboru. Albo nabożeństwo naszego kościoła, albo nabożeństwo innego kościoła. Mogliśmy zmieniać, mogliśmy nawet śledzić, jeżeli ktoś potrafi, na bieżąco kilka takich nabożeństw, tak jak przełączać między kanałami telewizji albo na YouTubie, między filmikami. Więc znacznie trudniej było o funkcjonowanie jako wspólnota Kościoła. I myślę, że z radością przyjęliśmy ten czas, kiedy w końcu mogliśmy ponownie spotkać się razem, ale są też pewnie osoby, które w tym czasie zmieniły swoje podejście do Kościoła, dla których tamto doświadczenie wręcz zachęciło do takiego bardziej konsumenckiego podchodzenia, traktowania Kościoła. I myślę, że tak by tego nie nazwali sami oni. Myślę, że mogli powiedzieć, że nie chcą się zamykać na jeden Kościół, że chcą korzystać z tego, co Bóg robi w wielu społecznościach. I zamiast angażować się w konkretnej wspólnocie, na przykład zwiedzają różne kościoły. Jednego tygodnia są tutaj, drugiego tygodnia są tutaj, bo chcą utrzymywać relacje z wieloma społecznościami. Ale w efekcie nie są częścią żadnego, członkami żadnego kościoła. A czasem nawet nie odwiedzą, tylko włączą sobie transmisję, co dzisiaj jest coraz częściej możliwe, bo coraz więcej kościołów udostępnia transmisję nabożeństw. I to nie mówię, że to jest złe, my sami udostępniamy transmisję nabożeństw, ale przy tym myślę, że warto jest powiedzieć, do czego transmisje powinny służyć, a do czego służyć nie powinny. Transmisje mają służyć tym, którzy nie mogą pojawić osobiście. Przede wszystkim tym osobom, które są chore, tym, które z jakiegoś powodu nie mogłyby dotrzeć tutaj na to miejsce. Na przykład takie osoby, które z jakiegoś powodu są w takim miejscu, gdzie może trudno byłoby im dotrzeć. Czy w ogóle mieszkają daleko, czy może tego akurat tej niedzieli, tego weekendu są na jakimś wyjeździe. Natomiast jeżeli ktoś jest tak daleko, to myślę, że można znaleźć jakiś kościół, który będzie trochę bliżej. Chociaż też rozumiem, że kryterium odległości nie jest jedynym. To nie chodzi o to, żeby znaleźć najbliższy kościół geograficznie, ale taki, który najbliższy będzie przesłaniu Słowa Bożego. Czasem nawet warto się przeprowadzić. Znam takie osoby, które z tego powodu przeprowadzały się do innych miejscowości. Są nawet między nami osoby, które dojeżdżają tutaj na nabożeństwo, pokonują tutaj znaczne odległości, nawet godzinę czasu. Więc to pokazuje, że się da. Da się pokonać odległość po to, żeby być z kościołem. Znam to ze swojego doświadczenia. Też przez kilka lat podróżowałem na nabożeństwo kościoła ponad godzinę rowerem, samochodem, pociągiem, różnymi środkami komunikacji. I nie mówię tego po to, żeby się chwalić. Mówię to po to, żeby powiedzieć, że rozumiem. Ale wiem też, że są inni chrześcijanie na świecie, którzy pokonują znacznie większe odległości. Nawet nie pociągami, tylko pieszo podróżują wiele kilometrów po to, żeby spotkać się z wierzącymi. A nawet czasem narażają swoje życie. Więc po co to robią? Robią to dlatego, że widzą i znają wartość Kościoła. I chciałbym, żeby te kazania właśnie temu służyły, żebyśmy zobaczyli znaczenie i wartość Kościoła. Żeby Słowo Boże zachęciło nas do tego, żeby angażować się w lokalnej wspólnocie. I jeszcze zostało tutaj pytanie, do czego nie powinno się używać transmisji nabożeństw. Transmisje nie są alternatywną formą udziału w nabożeństwie. To nie jest tak, że albo jesteś tutaj, albo jesteś w swoim domu gdzieś pod kocem, zimą, z herbatką. Transmisje są dla osób, które nie mogą pojawić się osobiście. Czasem tak jest, że ktoś z nas nie może pojawić się osobiście. Ja to rozumiem. To nie chodzi o to, żeby mieć stuprocentową frekwencję. Chodzi o to, żeby nie mieć zwyczaju opuszczać spotkań Kościoła. Innym powodem, dla których ktoś mógłby skorzystać z transmisji, jest to, że chciałby w ogóle zobaczyć, jak to wygląda, bo nigdy nie był na spotkaniu Kościoła. Ktoś chciałby usunąć jakieś takie bariery, przeszkody w swojej głowie, bo czuje się niekomfortowo, że pojawi się w nieznanym miejscu. Do tego też mogą służyć takie transmisje. Natomiast to, że są takie transmisje, takie technologie, to też czasem wpływa właśnie na to, jak ludzie rozumieją Kościół. Inny przykład. Mamy różne sposoby wiązania się z organizacjami, z różnymi grupami, stowarzyszeniami, różne sposoby, na które zapisujemy się do jakichś grup. I to kształtuje nasze myślenie również o Kościele. No bo właśnie zapisujemy się na różne usługi, subskrybujemy różne rzeczy. Na przykład możemy zapisać się na siłownię albo do jakiegoś programu lejnościowego. Więc pytanie jest takie, czy możemy się w podobny sposób zapisać i wypisać z Kościoła. Tak jak do takich miejsc. Że w każdej chwili mogę się samodzielnie zapisać i wypisać do takiego Kościoła. I na to pytanie tak dzisiaj w szczegółach nie odpowiem. Chcę dzisiaj zaznaczyć trochę różnic między Kościołem a innymi organizacjami, ale tak w skrócie, patrząc jeszcze na ten fragment z Dziejów Apostolskich, do 2 rozdział 41 werset, one pokazują, w jaki sposób ludzie przyłączyli się do Kościoła. I tam czytamy, że ludzie najpierw przyjęli głoszone słowo, potem się ochrzcili i w ten sposób się przyłączyli. Nie tyle zapisali, co przyłączyli. To jest istotna różnica. Mówię, nie będę tego dzisiaj bardzo mocno rozwijał, ale jest właśnie to różnica, którą będę chciał rozwinąć na jednym z kolejnych kazań tej serii. Na razie chcę pokazać różnicę między Kościołem a różnymi innymi organizacjami. Czasem mówi się nawet, że Kościół nie jest organizacją, tylko jest organizmem, bo faktycznie jest żywym organizmem. Biblia nawet używa języka ciała, które jest no, właśnie organizmem, żywym organizmem. Ale Kościół również jest organizacją, bo ma swoją pewną strukturę, ma swoją misję, ma swój cel, który Kościół powinien być świadomy, ma swoje zasady, więc to jest coś, co wypełnia znamiona organizacji. Ale dzisiaj skupimy się w tej serii, w pierwszym kazaniu o Kościele na trzech biblijnych obrazach. Na obrazach, których Biblia używa, żeby opisać to, czym jest Kościół. To będą trzy obrazy ludu Bożego, inaczej nazywanego też rodziną. Drugi obraz to jest ciało Chrystusa, a trzeci obraz to jest świątynia Ducha Świętego. Czyli tak trynitarnie. Boży lud, ciało Chrystusa, świątynia Ducha Świętego. I w każdym z tych trzech obrazów zobaczymy na to, jak pomagają nam zrozumieć to, czym jest Kościół i co to dla nas dzisiaj oznacza. Więc zaczynamy od Bożego ludu. To jest określenie, które pojawia się już w Starym Przymierzu. I wtedy to było tożsame z narodem Izraela. Natomiast już wcześniej Bóg zapowiadał Abrahamowi, że uczyni z niego wielki naród. I nie chodziło tylko o naród żydowski. Dlatego, że Boże błogosławieństwo miało być dla wszystkich plemion ziemi. Nowy Testament nawet mówi, że Abraham miał być ojcem wielu narodów, co właśnie pokazuje to powszechne błogosławieństwo dla całego świata. Więc od początku Bóg miał plan stworzenia ludu, który obejmował ludzi z wszystkich narodów. I w Starym Testamencie też widzimy takie przypadki, takie osoby. Dla przykładu żona Mojżesza Sefora, teść Mojżesza Jetro, to były osoby, które przyłączyły się też w jakiś sposób do Bożego ludu. Albo później Rahab czy Rut. Były też nawet całe grupy, które dołączały się do Izraelitów. Wtedy, kiedy na przykład wychodzili z Egiptu, czytamy w tej historii o tym, że z nimi szło wtedy mnóstwo obcego ludu. Przyłączyli się do Izraelitów. Jeszcze jeden przykład. Bóg posyłał swoich proroków także do narodów pogańskich. Chociażby do Niniwy, Jonasz, który wiastował, a potem Niniwa się opamiętała. Również kiedy widzimy świątynię w Starym Testamencie, widzimy świątynię, która ma dziedziniec dla pogan. Więc Bóg też dał takie miejsce w świątyni, które miało być dla ludzi spoza Izraela. Ale w świątyni była wyraźna różnica, wyraźna bariera między Żydami a poganami. Istniał tam taki fizyczny mur, za który poganie nie mogli wchodzić. Czyli mogli wchodzić tylko do tego miejsca, do tego dziedzińca dla pogan, dalej mogli wchodzić już tylko Żydzi. I apostoł Paweł nawiązał do tego właśnie, do tego muru, kiedy opisał to, co wydarzyło się przez śmierć Jezusa. Otwórzmy sobie list do Efezjan na drugim rozdziale. To jest 14-15 werset. Tam właśnie Paweł pisze o skutkach, o skutku tego, co wydarzyło się przez śmierć Jezusa na krzyżu. List do Efezjan, drugi rozdział, 14-15 werset. albowiem On jest pokojem naszym. On sprawił, że z dwojga jedność powstała i zburzył w ciele swoim stojącą pośrodku przegrodę z muru nieprzyjaźni. On zniósł zakon przykazań i przepisów, aby czyniąc pokój stworzyć sobie samym z dwóch jednego nowego człowieka. I Kościół w Efezie to jest Kościół, który składał się z pogan, głównie z pogan. Dlatego kilka wersetów wcześniej Paweł przypomniał im, że wcześniej byli bez Chrystusa. Że byli dalecy od społeczności izraelskiej. Że byli obcy przymierzem, które zawierały obietnice. Że nie mieli nadziei i że byli bez Boga na świecie. Natomiast skutkiem ofiary Jezusa jest stworzenie jednego ludu, w którym nie ma już tych podziałów, które były wcześniej. Czyli złączenie ze sobą tych narodów, które wcześniej były sobie obce. I właśnie w tym miejscu Paweł użył tego obrazu, tego muru, który był w świątyni. Bo tamten mur przedstawiał nieprzyjaźń między Żydami a poganami, a w Chrystusie, w krzyżu Chrystusa, ta przeszkoda, ta nieprzyjaźń jest zniesiona. Czyli dzieło krzyża znosi powody do wrogości między tymi, którzy wcześniej byli sobie w drodze. I to nie tylko między Żydami a poganami, bo są też inne narody, które są sobie wrogie. Wiemy o tym, kiedy są konflikty wojenne, że ludzie z różnych narodów nie za bardzo ze sobą przepadają. W Chrystusie jedność mogą znaleźć ludzie właśnie z takich narodów. Mogą znaleźć jedność ludzie, którzy kiedyś prześladowali chrześcijan z tymi, których oni kiedyś prześladowali. To widzimy u apostoła Pawła. Kiedy szedł do Damaszku, szedł prześladować chrześcijan, żeby ich uwięzić, spotkał Jezusa i nie odwrócił się w drugą stronę, tylko poszedł do tych chrześcijan, których wcześniej chciał uwięzić, ale nie po to, żeby ich zamknąć, tylko po to, żeby z nimi być. Nagła zmiana. Jedność między tymi, którzy wcześniej byli w drodze. Podobnie było w ubiegłym wieku, taka historia, może kojarzycie, z plemieniem, takim brutalnym plemieniem w Ekwadorze. Nazywa się Ładani. Na podstawie tej historii powstał film Ostrze Włóczni. Nie wiem, czy ktoś kojarzy tą historię? Chyba nie. To jest historia sprzed prawie że 100 lat, z połowy ubiegłego wieku. Tam udała się grupa amerykańskich misjonarzy, która niestety przez to plemię była zabita. 5 misjonarzy zostało zabitych. Ale reszta tej grupy misjonarzy, ich rodziny tak właściwie, dalej próbowali dotrzeć z Ewangelią do tego miejsca. I takie próby podejmowała żona jednego z zabitych, bodajże ciocia też innego z zabitych. I po jakimś czasie ci ludzie się nawrócili w tym plemieniu. Nawet nawrócili się ci ludzie, którzy zabili tych misjonarzy. I dwóch z tych, którzy zabili tych misjonarzy, 9 lat później po tym wydarzeniu ochrzciło syna jednego z tych zabitych. To pokazuje, że Ewangelia znosi mury nieprzyjaźni. Chrystus burzy mury nieprzyjaźni. Więc w Kościele nie ma miejsca na wrogość. Paweł napisał nawet, że Jezus stworzył w sobie samym jednego człowieka. Więc Kościół to jest zbiór ludzi, ale zbiór ludzi połączonych w jedno. Więc nie jesteśmy od siebie niezależni. Jesteśmy jednym człowiekiem. Jednym Bożym ludem. I Paweł rozbija to dalej w 19 wersecie. Znowu przypomina, że nie jesteśmy już obcymi i przychodniami. Że ten Boży lud wskazuje na takie wspólne obywatelstwo. Że oznacza także, że jesteśmy częścią Bożego domu. I tak jak kiedyś byliśmy jak przybysze w obcym kraju, wobec wierzących, obok których być może mieszkaliśmy, których znaliśmy, teraz Bóg daje nam tożsamość obywateli, takich, jakimi oni także są. Przyłączył nas do innych ludzi, którzy do Niego już należeli. Więc to jest ta pierwsza strona bycia Bożym ludem, ale jest też druga strona, bardziej negatywna. Bycie Bożym ludem mówi nam też o tym, od kogo jesteśmy oddzieleni. Przejdźmy do drugiego listu do Koryntian. Tam zobaczymy właśnie tą drugą stronę. Znowu to jest list pisany do kościoła złożonego z pogan. I pod koniec 6 rozdziału drugiego listu do Koryntian Paweł wzywa wierzących do zerwania z ciemnością. Chrześcijanie czytamy tam, że nie mieli chodzić w obcym jarzmie z niewierzącymi. I z kontekstu listów do Koryntian wiemy o tym, że chodziło przede wszystkim, czy między innymi o to, że nie mieli brać udziału w kulcie pogańskim, w pogańskich świątyniach. Takie rzeczy pojawiają się w tych listach. I zwróćmy uwagę, czemu mieli tego nie robić. Najpierw Paweł zadaje takich 5 retorycznych pytań. Zestawia ze sobą 5 takich par tego, co jest boskie, z tym, co jest niesprawiedliwe. Na przykład właśnie ciemność ze światłością, albo Chrystus z Belialem. Czy mają coś wspólnego, czy jest jakiś dział między nimi, jakaś zgoda między nimi. A w 16 wersecie jest kolejny argument. Paweł przypomniał im to, że oni są świątynią, że stali się świątynią. I cytuję tutaj słowa, które pojawiły się w kilku miejscach Starego Testamentu. To jest 16 werset, właśnie te słowa: zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem moim. Więc mówi im o tym, przypomina im o tym, kim byli, kim się stali. I to miało sprawić, że wyjdą spośród nich, spośród tych, którymi nie mają już nic wspólnego. Że odłączą się od nich i nie będą dotykać tego, co jest nieczyste. Więc to jest ta druga strona. Oddzielenie się, odłączanie się od tych, z którymi nie mamy już nic wspólnego. I widzimy, tam jest jeszcze 18 werset. Rozszerzenie tego obrazu, właściwie precyzyjniej mówiąc, wskazanie na to, że ten Boży lud jest też rodziną. 18 werset: i będę wam ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący. Więc ten Boży lud nie jest jakimś ogólnym Bożym ludem, jest rodziną. I to widzimy już wtedy, kiedy Jezus nazywał swoich uczniów matkami, braćmi, siostrami. Kiedy nawet obiecywał, że jeżeli ktoś opuści swoją rodzinę dla niego i dla Ewangelii, to otrzyma coraz większą rodzinę. Do takiego ludu się przyłączamy. Ludzie, którzy byli nam kiedyś zupełnie obcy, może nawet wrodzy, stają się naszą rodziną. Więc to jest ta pozytywna strona bycia Bożym ludem. No jest jeszcze ta druga negatywna strona. Są takie relacje, których nie możemy już dłużej utrzymywać. I to jest strona negatywna nie dlatego, że to jest coś przykrego samo w sobie, chociaż może takie być, ale to wymaga zanegowania tego, w czym kiedyś byliśmy. Relacji, które kiedyś były naszym udziałem. Przy czym nie chodzi o to, żeby zrywać wszelkie relacje z niewierzącymi. Nie chodzi o to, żeby się odcinać w ogóle od świata. Chodzi o zerwanie z obcym jarzmem. Obce jarzmo to jest coś, co samo w sobie nie podoba się Bogu, a co wiąże się z takimi właśnie relacjami z niewierzącymi. To jest ten pierwszy obraz Bożego ludu. Drugi obraz to jest ciało Jezusa, ciało Chrystusa. Pojawia się to w kilku miejscach. My spojrzymy na pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział. Najpierw od 12 do 14 wersetu. Pierwszy list do Koryntian, 12 rozdział, od 12 do 14 wersetu. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Albowiem i ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma. Tak spoglądając w kontekst, Paweł pisał to w kontekście darów duchowych. Pisał do Koryntian, którzy posługiwali się czasem tymi darami po to, żeby służyć sobie samym, a nie innym w Kościele, więc było to pewne napomnienie. Stąd też w 7 wersecie napisał im, przypominając, że w każdym duch przejawia się dla wspólnego pożytku. Więc to jest ważne w darach duchowych. Nie dla naszego osobistego dobra, ale dla wspólnego dobra. I żeby pomóc to zrozumieć, to Paweł użył właśnie obrazu ciała, dlatego że poszczególne członki ciała potrzebują siebie nawzajem. Ale zwróćmy uwagę, od czego zaczął ten obraz. Jeszcze raz przeczytam 12 werset i zwróćcie uwagę na to, co może wydawać się nawet trochę dziwne, zaskakujące. 12 werset. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Czy coś was tutaj zastanawia? Bo mnie często tak. Dlatego że Paweł mówi, że w jednym ciele jest wiele członków, i wszystkie te członki tworzą jedno ciało, a na końcu dodaje, tak i Chrystus. Czy Paweł nie miał tutaj pisać o Kościele? Czy jemu nie chodziło o Kościół? Czy nie powinien był napisać, tak i Kościół? W Kościele jest wiele członków, tak jak jest w ciele. Czemu pisze, że tak samo jest z Chrystusem? Odpowiedź jest właśnie w tym obrazie Kościoła jako ciała Chrystusa. Kościół jest do tego stopnia tak mocno utożsamiony z Chrystusem, że te słowa, te pojęcia są używane zamiennie. Podobnie było w innym przypadku, kiedy Jezus powiedział Saulowi, który prześladował chrześcijan, Jezus zapytał Pawła, czemu mnie prześladujesz? Nie czemu prześladujesz Kościół, ale czemu mnie prześladujesz? Chociaż Paweł prześladował chrześcijan. I wyraźnie widać to w samym tym fragmencie, na przykład w wersecie 27, gdzie pojawia się takie zdanie. Wy zaś jesteście ciałem Chrystusowym, a osobna członkami. I to zdanie pokazuje też, że Paweł traktował jako ciało Chrystusa lokalny kościół w Koryncie. Nie tylko powszechny kościół cały na świecie, nie tylko to, że oni jako kościół w Koryncie byli częścią ciała Chrystusa na świecie, oni stanowili ciało Chrystusa w Koryncie. I w tych kilkunastu wersetach Paweł opisał postawy między członkami kościoła. Postawy, które chciał skorygować. Pierwsza postawa to jest poczucie, że nie jest się potrzebnym. Poczucie, które może na przykład wynikać z przekonania, że nie jest się tym, czego wydaje się, że inni w kościele potrzebują. Tak jak na przykład nogi, która mówi, że nie należy do ciała, bo nie jest ręką. Jest taka postawa, w której ktoś nie widzi, do czego w ogóle może się tutaj przydać. I opierania takiego przekonania na tym, że nie potrafi się tego samego, co inni w kościele. I Paweł mówi, że to jest w ogóle nie tak. Nie tak powinniście myśleć. Jeżeli nie jesteś taki, jak ktoś inny w kościele, to bardzo możliwe, że nie masz robić tego samego. Więc nie mów, że jeżeli brat czy siostra, że jeżeli nie jesteś jak brat czy siostra, to tutaj nie pasujesz. Tak jak wcześniej Paweł napisał, w każdym różnie przejawia się duch dla wspólnego pożytku. Czyli byłoby dobrze, gdyby Kościół korzystał z tego, jak Bóg przejawia się również w tobie. Bo jeżeli będzie korzystać tylko z części działania ducha, to nie będzie dobrze rozwinięty. Nie będzie się prawidłowo rozwijać. I o tym Paweł pisał w czwartym rozdziale listu do Efezjan. Tam używa też obrazu ciała, które rośnie według zgodnego z przeznaczeniem działania każdego członka. A całe ciało spojone jest i związane przez wszystkie wzajemnie zasilające się stawy. Bardzo lubię to zdanie. Pokazujące bardzo mocne, silne powiązanie między członkami Kościoła. I te powiązania, połączenia między członkami Kościoła powinny pracować, żeby całe ciało mogło wzrastać w Chrystusa. To wymaga bliskich relacji. Wymaga szukania okazji do tego, żeby te relacje pielęgnować. I to nie tylko z osobami, które są w jakiś sposób w podobnej sytuacji. My tak naturalnie dobieramy sobie znajomych. Na przykład młode małżeństwa z młodymi małżeństwami, single z singlami, starsze osoby ze starszymi osobami. My potrzebujemy relacji, w których możemy uczyć się od siebie. Czyli młodsze kobiety od starszych kobiet, starsi mężczyźni uczą młodszych mężczyzn, młodsze małżeństwa uczą się od starszych mężczyzn, nie tylko wiekiem, ale też starzem chrześcijańskim. Jeszcze wiele innych konfiguracji można by tutaj wymieniać, żeby nasze relacje i ich bliskość nie wynikała tylko z tego, że jesteśmy w podobnej sytuacji, ale opierała się na Ewangelii, że chcemy sobie służyć, mimo tego, że jesteśmy różni w jakiejś kwestii. I druga postawa z listu do Koryntian to jest samowystarczalność. To tak jakby oko powiedziało ręce nie potrzebuje siebie, albo głowa powiedziała nogą nie potrzebuje was. Czyli takie poczucie niezależności. Może takie przekonanie, że ludzie w kościele zabierają nam cenny czas, gdybyśmy się zaangażowali. I że przecież można poświęcić ten czas na coś, co nam wydaje się bardziej pożyteczne. Ja dość często zauważam taką postawę u osób, które mówią, że chcą się skupić tylko na głoszeniu Ewangelii. Że to jest ich misja. Kościół, no czasem przyjdę, ale chcę głosić Ewangelię ludziom. O dziwo można to czasem usłyszeć nawet od przywódców kościołów, że ich kościół istnieje właściwie tylko po to, żeby móc głosić Ewangelię zgubionym. Może ktoś kojarzy takiego przywódcę, pastora znanego dosyć amerykańskiego, Stephen Furtick z kościoła Elevation Church. On dość już czasem temu, trochę lat temu powiedział, że jego kościół nie jest dla ludzi nawróconych. Że to jest miejsce, do którego oni mają ludzie przychodzić do momentu, aż się nie nawrócą, a potem mają pójść i sami głosić Ewangelię. I z jednym się tutaj zgodzę, chrześcijanie powinni omijać taki kościół. Ale nie powinni omijać angażowania się w lokalny kościół. Bo to nie jest coś opcjonalnego. Słowo Boże mówi, że tego potrzebujemy, a nawet mówi tutaj w tym fragmencie, że to jest coś przeciwnego niż to, co nam się wydaje. Paweł napisał tak w 22 wersecie. Wręcz przeciwnie. Czyli coś przeciwnego niż to, co nam się wydaje. Wręcz przeciwnie. Te członki ciała, które zdają się być słabszymi, są potrzebniejsze. Czyli ci, którzy wydają się słabsi, którzy wydają się nas spowalniać, wcale nas nie spowalniają. to, że ci ludzie są słabsi w jakimś wymiarze, nie tylko fizycznym, czasem duchowym, to sprawia, że Kościół może takim osobom usłużyć. Może się ćwiczyć w cierpliwości, w miłości. A to sprawia, to przyczynia się do wzrostu Kościoła. Podobnie jest z mniej zacnymi i wstydliwymi, to też są osoby, które wymagają jakiejś reakcji. I właśnie w ten sposób Kościół może wcielać Bożą miłość. Może funkcjonować jako wcielenie Jezusa. Dlatego, że z tą miłością może docierać do tych, którzy są słabsi, mniej zacni czy wstydliwi. I w ten sposób Kościół wzrasta. Więc Kościół jest ciałem Chrystusa, z kolei ciało Kościoła jest świątynią Ducha Świętego. To jest trzeci i ostatni obraz na dzisiaj. Obraz, który mówi o tym, że Kościół możemy również nazwać budynkiem, a może lepiej budową albo terenem budowy, bo Biblia opisuje Kościół jako wciąż budującą się świątynię. I skoro mówimy o budynku, to zacznijmy od sprawy fundamentalnej, czyli od tego, czym w ogóle była świątynia. W Starym Przymierzu świątynia była miejscem przebywania Boga, przebywania Jego obecności. Bóg utożsamił się właśnie z tym miejscem. To było też miejsce, w którym lud Boży oddawał swojemu Bogu cześć i było to też miejsce składania Bogu ofiar. I w Nowym Testamencie widzimy, że Jezus najpierw nazywa siebie świątynią, wtedy kiedy mówił, że świątynia będzie zburzona. I był świątynią faktycznie, bo w nim cieleśnie mieszkała cała pełnia boskości. Więc to było miejsce przebywania Bożej obecności. To była świątynia także, bo On w sobie złożył z siebie doskonałą ofiarę. To była Boża świątynia dlatego, że On doskonale uwielbił Ojca w ciele. Więc to jest świątynia, znaczenie świątyni wypełnione w Jezusie. Więc Jezus, składając z siebie ofiarę, przebłagał Boży gniew, pojednał ludzi z Bogiem. I teraz każdy, kto pojedna się z Bogiem przez tę ofiarę Chrystusa, też staje się świątynią Ducha Świętego. Więc to jest prawda o każdym z nas osobna, jeżeli jesteś w Chrystusie, ale również świątynią Ducha Świętego jest Kościół jako całość. I taki obraz widzimy w fragmencie, który już widzieliśmy dzisiaj, tylko trochę wcześniej. To jest znowu list do Efezjan, drugi rozdział, tym razem od 20 do 22 wersetu, czyli końcówka tego drugiego rozdziału. Zbudowani na fundamencie apostołów i proroków, którego kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus, na którym cała budowa mocno spojona rośnie przybytek święty w Panu, na którym i wy się wespół budujecie na mieszkanie Boże w duchu. Więc fundament jest już wyłożony. Najważniejszym elementem tego fundamentu jest Jezus Chrystus jako kamień węgielny, czyli kamień, który był najważniejszy w całej budowli, bo od tego kamienia wymiary brały pozostałe kamienie. Apostołowie i prorocy też nazywani są, że oni zbudowali fundament, czy Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, bo oni nauczali o Jezusie, właśnie wykładając ten fundament. To już jest ukończone. To nie jest kontynuowane. Ten etap jest zakończony. Nie da się nic do tego fundamentu dodać. Ale na tym fundamencie budują kolejni wierzący. Tak jak widzieliśmy na przykład w Dziejach Apostolskich, kiedy nawrócili się ci ludzie w pierwszy dzień, w dzień zesłania Ducha Świętego, to trwali w nauce apostołów. Trwali w tym fundamencie. 21 i 22 werset mówią nam, że cały czas trwa ten proces budowy. Cała ta budowa rośnie w przybytek święty w Panu, a Efezjanie budowali się na mieszkanie Boże w duchu. Czyli członkowie Kościoła są jak kamienie tej świątyni. Dlatego każdy kamień musi pasować do tej budowli. I żeby tak było, musimy się upewnić, czy opieramy się na właściwym fundamencie. Dlatego kiedy przyjmujemy kogoś do Kościoła, upewniamy się, czy ta osoba rozumie Ewangelię. Na ile to możliwe, sprawdzamy, czy żyje Ewangelią, czy jej życie nie zaprzecza Ewangelii. To też oznacza, że powinniśmy się troszczyć o tych, z którymi już budujemy lokalną wspólnotę, zachęcając ich do świętego życia. To również wymaga dyscypliny kościelnej. Dlatego, że budowa ma wzrastać przybytek święty, jak mówił werset 21. I nie da się tego robić, jeżeli cała budowa nie jest mocno ze sobą spojona. To jest to samo słowo, którego Paweł użył w 4 rozdziale Efezjan, tam gdzie pisał o Kościele jako o ciele, że też jest całe spojone. Więc Kościół nie będzie spojony, jeżeli jego członkowie nie będą mieć ze sobą bliskich relacji. I oczywiście nie da się mieć bliskich relacji z wszystkimi, ale to nie jest wymówka, żeby nie mieć bliskiej relacji z nikim. Bo to jest duża różnica i duża skrajność, którą możemy popaść. Więc nie jesteśmy samotnymi wyspami. Jesteśmy stworzeni do życia we wspólnocie. I kiedy się gromadzimy tutaj jako Kościół, to nie jesteśmy też archipelagiem wysp. Wiecie, co to jest archipelag wysp? Wyspy, które są na jednym terenie zbliżone do siebie, ale jednak nie połączone lądem. Więc kiedy się gromadzimy, to nie gromadzimy się po to, żeby indywidualnie uwielbiać Boga, ale żeby robić to jednomyślnie, jednymi ustami, jak Paweł pisał do Rzymian. I Kościół nie będzie też spojony, jeżeli części członków nie ma na spotkaniach Kościoła. Wtedy Kościół, ta budowla, ta świątynia będzie miała dziury. Nie mówię oczywiście o usadzenionych nieobecnościach. Kościół nie będzie też ze sobą mocno spojony, jeżeli większość osób na nabożeństwie nie jest jego członkami. To jest sytuacja, którą mamy obecnie. To jest jeden z powodów, dla których chciałem poruszyć temat Kościoła. Nie tylko w kontekście członkostwa, ale w ogóle znaczenia Kościoła, tego czym jest, jaki powinien być. I nie kieruję tych słów do jakiejś jednej albo dwóch konkretnych osób, bo tak jak powiedziałem, większość osób na spotkaniach nie jest członkami Kościoła. Więc kieruję to do nas wszystkich, nie tylko nie członków, ale także członków i także do mnie. Myślę, że my wszyscy mamy tutaj pewną pracę do wykonania. A podobnego obrazu w swoim pierwszym liście użył apostoł Piotr. To będzie ostatni fragment na dzisiaj. Pierwszy list Piotra, 2:5. Znów obraz świątyni. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchową ofiarę przyjemną Bogu przez Jezusa Chrystusa. Trochę kontekstu. Piotr pisał to w kontekście odrzucania wszelkiej złości, zdrady, obłudy, zazdrości i obmowy. To jest werset pierwszy tego rozdziału. Później w kontekście powołania z ciemności do światłości, to jest werset 9. I między tym pisze o świątyni, że my mamy być, czy jesteśmy świątynią, w której składamy Bogu przyjemne duchowe ofiary. Więc pojawia się dodatkowo obraz kapłaństwa, no bo kapłani składają w świątyni ofiarę. Więc jako ci kapłani w świątyni, którą jest Kościół, mamy składać przyjemne Bogu ofiary. Ale dodatkowo 9 werset mówi jeszcze o rozgłaszaniu cnót tego, który nas powołał. Czyli znowu to jest powołanie do świętości, do życia, które będzie też widoczne dla innych ludzi, żebyśmy byli jak pielgrzymi, którzy żyją wśród niewierzących w nielegalny sposób. Czyli kiedyś żyliśmy jako obcy wśród wierzących, byliśmy obcy dla wierzących, teraz mamy żyć jako obcy dla niewierzących, jako odmiennie dla osób niewierzących. I dalej Piotr będzie opisywał różne sfery życia, w których ma to być widoczne. Sfera publiczna, posłuszeństwa władzy, sfera powiedzmy zawodowa, jak niewolnik, który ma być posłuszny swojemu panu albo pracownik przełożonemu. Relacje małżeńskie, w których też mamy okazywać sobie takie oddanie, taką uległość. Więc to jest obraz świątyni. Trzeci z tych, które były na dzisiaj. Oczywiście taki obraz Biblia przedstawia więcej. Ja dzisiaj chciałem pokazać, skupić się na trzech takich bardzo wspólnotowych obrazach Kościoła, które pokazują właśnie, że Boży lud jest Bożym ludem, czyli tym, do którego się przyłączamy, ale również w związku z tym odłączamy się od innych osób. Dlatego, że Bóg jednoczy nas z tymi, którzy wcześniej byli dla nas obcy. Czasem byli dla nas nawet wrodzy. I wzywa nas z drugiej strony do zadawania relacji, takich relacji z niewierzącymi, które prowadzą nas do grzechu. Obraz ciała mówi o tym, jak w ciele jest, że tak jak w ciele jest wiele członków, tak i w Chrystusie jest wiele członków. W Chrystusie jest wiele członków, bo Chrystus jest, ciało Chrystusa to jest ciało Kościoła. I to jest miejsce, w którym nie ma niepotrzebnych członków, tak jak w ciele nie ma niepotrzebnych organów. Nie ma takich organów w naszym ciele, które nie miałyby swojej roli. Możemy nie wiedzieć, jaką mają rolę, ale nie ma takiego organu, który Bóg by stworzył, który nie miałby swojej roli i w ciele, i w Kościele. Czasem właśnie po prostu nie wiemy, jak możemy się tutaj przydać. Natomiast często nie wiemy nawet, jak pomocne może być dla kogoś to, co dla nas tak naprawdę niewiele kosztuje. Tak jak mały duch ręki, która przynosi wielką ulgę, który przynosi wielką ulgę, kiedy do oka wpada coś drobnego i chcemy to wyciągnąć. Mały duch dla ręki, ale dla oka wielka ulga. Podobnie może być w Kościele. Coś, co jest małego dla ciebie, dla kogoś innego może być czymś wielkim. No i z drugiej strony każdy członek Kościoła potrzebuje reszty tego ciała, bo wszystkie członki w ciele potrzebują pozostałych. Żaden członek nie może funkcjonować samodzielnie. Takie coś to jest możliwe tylko w rodzinie Adamsów. Nie wiem, czy pamiętacie, tam była taka rączka, która samodzielnie funkcjonowała. Ale nie w Kościele, nie w realnym życiu. I w końcu Kościół jest budynkiem, który cały czas jest w fazie budowy. Fundament jest już wyłożony, a my budujemy się na mieszkanie Boże w Duchu. I Duch Boży mieszka w każdym z nas osobna, ale także jest między nami. Między nami jako w Kościele, bo Kościół jest świątynią Ducha Świętego. I żeby ta budowla rosła, musimy być ze sobą zespojeni. Musimy w tym zespojeniu dbać o swoją świętość, bo wtedy będziemy składać Bogu przyjemne ofiary. Więc tyle na dzisiaj, ale będziemy kontynuowali serię o Kościele, przyglądając się cechom Kościoła, czyli temu, jaki Kościół powinien być. A teraz zachęcamy powstać.